Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych to temat, który dziś z doktorem Ireneuszem Piotrem Majem, dyrektorem Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Kłaniamy się, panie dyrektorze.
Cześć Boże.
Dziś w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej dokonało się rozstrzygnięcie konkursu niemiecki obóz koncentracyjny dla polskich dzieci w Łodzi. Rozpocznijmy od tego wydarzenia, od tych prac konkursowych i od zwycięzców. Jak wywiązali się uczestnicy?
Można powiedzieć, wywiązali się na medal. Ten konkurs jest owocem podpisanej deklaracji o współpracy między muzeum reprezentowanym przeze mnie a uczelnią, czyli Akademią Kultury Społecznej i Medialnej. Podpisaliśmy takie porozumienie właśnie z myślą o tym i też rozmawiałem z ojcem rektorem na ten temat, by były wymierne efekty. I te efekty właśnie są. To są te prace konkursowe, to są te wspaniałe etiudy nacechowane ogromnym ładunkiem emocjonalnym, też pod kątem profesjonalnym stworzone, czyli mamy tutaj rzeczywiście wspaniały montaż. No, nie widzę, powiem szczerze, na pierwszy rzut oka różnicy pomiędzy tym, co stworzyli studenci, a profesjonalne, można powiedzieć, biura, tak, i instytucje, firmy, które zajmują się też produkcją filmową. Także rzeczywiście no, cieszę się niezmiernie i tutaj chylę czoła przed wykładowcami, szczególnie przed panem Piotrem Zaremskim, który jest opiekunem tej grupy studentów. Rzeczywiście bardzo zdolni studenci uczą się, studiują, kształcą na tej uczelni. Rzeczywiście trzeba to podkreślać, a mam doświadczenie, bo też pracowałem jako wykładowca akademicki i wiem, że nie jest łatwo wykonać dobry projekt, a to jest projekt, który pociąga za sobą konkretne efekty kształcenia, więc jest to podsumowanie, można powiedzieć, tych wielu tygodni, miesięcy pracy ze studentem i tutaj rzeczywiście panu wykładowcu, panu profesorowi.
Reżyser, wykładowca, tak, Piotr Zaremski.
Zaremski, należą się tutaj ogromne podziękowania i zresztą wiem, że byłem świadkiem tego, pan ojciec dyrektor gratulował mu, dziękował. Jest rzeczywiście chwała, jest duma.
Rozmawiamy o tematyce bardzo trudnej, wgryźć się młodemu człowiekowi w tematykę obozów koncentracyjnych dla dzieci, tego martyrologium. Wydaje się, że nie było rzeczą łatwą.
No nie było rzeczą łatwą, rzeczywiście. Zastanawialiśmy się też, zanim ten konkurs został ogłoszony, wiele razy rozmawiałem z panem Piotrem Zaremskim na temat tematyki konkursowej. Nie jest to proste też z tego punktu widzenia, że do tej pory tak naprawdę nie ma rzetelnej monografii dotyczącej obozu. Jako muzeum staramy się ten czas nadrabiać, czyli odkrywać tą historię na nowo. Gromadzimy dokumenty, przeglądamy archiwalia, prowadzimy prace badawcze nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Nasze odkrycia są widoczne, staramy się o tym mówić, organizujemy konferencje prasowe. Zresztą wszystko, co najważniejsze, publikujemy też na stronie internetowej muzeum, która jest zresztą tłumaczona na wiele innych języków. No i studenci mieli możliwość zapoznania się z tym materiałem, również z materiałem w formie multimedialnej, ikonograficznej, z takimi konsultacjami z historykami muzeum. No i powiem szczerze, efekt jest naprawdę bardzo zadowalający. Serce rośnie, jak widzę, jak ci młodzi ludzie zaangażowali się w ten niełatwy temat, bo temat martyrologii przede wszystkim dzieci. Większość z nas ma bezpośredni kontakt, czy to ze swoimi dziećmi, czy też opiekuje się dziećmi, czy sam, oczywiście byliśmy też dziećmi, wiemy, że rzeczywiście temat dziecka w obozie to jest temat, który się po prostu Polakom nie mieści w głowie. No ale Niemcy piekło polskim dzieciom stworzyli w czasie wojny i trzeba o tym mówić. i też zwracaliśmy uwagę na to, jak studenci podejdą właśnie do tej tematyki sprawcy. I tutaj nie było już relatywizmu. Tu się pojawiali generalnie sprawcy, czyli Niemcy. Nie naziści, nie hitlerowcy, ale my mamy konkretnego sprawcę. Tym sprawcą byli Niemcy podczas II wojny światowej, którzy po prostu mordowali polskie dzieci, uprowadzali je, skazywali na germanizację i też niszczyli całe polskie rodziny.
Pozostańmy jeszcze w ostatnim takim wątku przy współpracy Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej, bo ta współpraca zaowocowała wystawą, którą możemy zobaczyć na korytarzach tej siedziby przy drodze Starotoruńskiej 3. I właśnie tam bardzo widoczna jest różnica nawet w kolorystyce pomiędzy ofiarami a sprawcami.
Tak. Wystawa nosi tytuł Nauczono nas płakać bez łez i to jest cytat. To jest cytat, te słowa osobiście usłyszałem od jednej z pań ocalałych, czyli więźniarek, byłych więźniarek obozu przy ulicy Przemysłowej, podczas spotkania z aktorami, którzy przygotowywali sztukę teatralną na temat obozu. Jeden z wątków tej sztuki miał dotyczyć jakichś elementów związanych z zabawą, że dzieci musiały mieć tam jakieś takie chwile radosne jednak w tym obozie. I ta konfrontacja poniekąd sprowadziła troszeczkę na ziemię aktorów. Byli więźniowie obozu, stwierdzili, że nie było tam takich momentów. Nawet nie można im było płakać, bo za łzy też były baty. Karano dzieci, no już nawet sobie nie można wyobrazić, że za łzy, nie mówiąc o tym już, że za śmiech. Dzieci po prostu chodziły po terenie obozu ze spuszczonymi głowami. To miało być pokolenie niewolników. Niewolników, jak to Niemcy określali w wielu dokumentach, ci, którzy przeżyli ten obóz, mieli poznać ewentualnie kilka słów w języku niemieckim, mieli służyć rasie panów. Taki był generalny plan wschodni III Rzeszy, czyli państwa niemieckiego, podbić ziemie polskie, a generalnie ludność wymordować, a ci, którzy przetrwają, to tylko będą ci, o których Niemcy będą decydowali, czyli odpowiedni, można powiedzieć, czynnik rasowy tutaj będzie wchodził w grę, segregacja rasowa, tak zwana rasa, wychowanie w rodzinach niemieckich. No ci mieli szansę, żeby przeżyć, ale generalnie korzenie polskie miały być tutaj wycięte. Więc nauczono nas płakać bez łez. Ten cytat, tytuł wystawy na pewno zastanawia. I z jednej strony rzeczywiście, jak ojciec wspomniał, mamy biogramy dotyczące więźniów, ale też oprawców. I to ciekawa historia, bo to właśnie pracownicy muzeum odkryli losy powojenne komendanta obozu. O tym człowieku przez wiele dekad po wojnie nie było wiadome praktycznie nic. Do tego stopnia, że w literaturze błędnie podawano jego imię. Tytułowano go Karlem Erlisiem, a tak naprawdę nazywał się Camillo. I potem jak odkryliśmy rzeczywiście prawdziwe jego imię, otworzyły się przed nami archiwa niemieckie. Ustaliliśmy szereg bardzo ciekawych faktów, nawet ten, że po wojnie tak naprawdę nie odpowiedział za swoje zbrodnie dokonane na polskich dzieciach i żeby uniknąć odpowiedzialności, podpisał deklarację współpracy z niemiecko-wschodnimi służbami bezpieczeństwa, czyli z Stasi. Został agentem Stasi. Jako agent służb komunistycznych przerzucono go do Niemiec zachodnich i tam funkcjonował do końca swoich dni. Zmarł w domu spokojnej starości. Mówimy tutaj cały czas o tych nierozliczonych zbrodniach, czyli mamy tych zbrodniarzy, mamy komendanta obozu, mamy jego zastępcę, który kierował filią obozu w miejscowości Dzierżązna, ale też mamy wachmanki, między innymi tą słynną Eugenię Pol, która po wojnie ukrywała się pod troszkę zmienionym nazwiskiem i co więcej, do tego stopnia stworzyła taką sieć uzależnienia od siebie różnych osób, że nawet współpracowała z łódzkim Zbowidem i wystawiała zaświadczenia dla byłych więźniów, które wskazywały, były dowodem na to, że oni rzeczywiście w tym więzieniu przebywali. To było dla nich bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o przywileje kombatanckie. Więc proszę sobie wyobrazić, jak czuł się człowiek, który jako dziecko przeżył to piekło, wchodzi do instytucji państwowej i widzi po drugiej stronie biurka wachmankę, która wystawia mu zaświadczenie, że był więźniem w obozie.
Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych. Nie rozmawiamy o poprawczakach, nie rozmawiamy o obozach przejściowych, gdzie mogli Niemcy sobie wybrać dziecko, które mogli adoptować do swojej rodziny i przystosować go do wytycznych związanych z nacją i z narodem niemieckim, tylko mówimy o obozach koncentracyjnych, czyli tam dzieci były gładzone.
Tak, obóz przy ulicy Przemysłowej był to obóz koncentracyjny. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Świadczy o tym dokumentacja, a nawet można powiedzieć ustawodawstwo niemieckie, bo Niemcy w latach 70. przyjęli akt prawny, w którym wymienili wszystkie obozy koncentracyjne i tam również na tej liście znalazł się obóz przy ulicy Przemysłowej. Zastanawiać może fakt, dlaczego to miejsce nie jest oznaczone na mapach w polskich podręcznikach.
Musi zastanawiać. Nie.
Zastanawiałem się nad tym.
Musi zastanawiać, dlaczego przez tyle lat obok Stutthofu, obok Oświęcimia na mapie nie znalazł się obóz na Przemysłowy dla dzieci. No nie będę wymieniał wszystkich obozów koncentracyjnych. No jeszcze możemy wspomnieć KL Warszał, którego też nie ma na mapie.
Tak. Tak, proszę ojca. No, pokutuje tutaj ta koncepcja niemiecka dotycząca genezy obozu. Niemcy za wszelką cenę chcieli ten obóz jak najlepiej ukryć. No i bardzo dobrze im się to udało, bo podczas II wojny światowej z terenu łódzkiego getta wydzielili działkę 5-hektarową i tą działkę przekazali na rzecz policji kryminalnej Kripo. Kripo utworzyło tam obóz koncentracyjny dla polskich dzieci. No, bardzo trudna, jeżeli wręcz niemożliwa była obserwacja tego obozu z zewnątrz. Stąd też niewielka wiedza na temat tego obozu, jeżeli chodzi o polskie podziemie niepodległościowe. A po wojnie pokutowało przeświadczenie, że to nie był obóz, tylko to był właśnie jakieś miejsce dla młodocianych przestępców. Stąd też byli więźniowie wiele lat, wiele dekad po wojnie musieli się borykać jeszcze z tym piętnem. I ja spotkałem się też z takimi słowami, że oni żałowali, że nie mieli wytatuowanych numerów, tak jak więźniowie z Auschwitz, bo ci więźniowie z Auschwitz otoczeni byli, można powiedzieć, czcią, a ci więźniowie z obozu przy ulicy Przemysłowej często bywali napiętnowani, czy też w szkołach, czy też w zakładach pracy.
Panie dyrektorze, martyrologia polskich dzieci, mówimy o obywatelach polskich, czyli o dzieciach polskich, czy mówimy o narodowości?
Mówimy tutaj o narodowości. Tak? W obozie przy ulicy Przemysłowej były tylko i wyłącznie dzieci narodowości polskiej. Zdarzały się też dzieci, które mówiły innymi językami, na przykład językiem francuskim władały, dlatego że do tego obozu przewieziono i uwięziono w nim również dzieci polonusów, tak? Czyli Polaków, którzy jeszcze przed wojną przenieśli się za chlebem do Francji i w czasie wojny działali w podziemiu. Można powiedzieć, że te dzieci też pomagały swoim rodzicom albo zostały ukarane za czyny swoich rodziców. Niemcy, gdy doszli do tych informacji, że dzieci pochodzą z polskich rodzin, że ich rodzice mają polską narodowość i one też, po prostu te dzieci przewozili na teren Litzmannstadt, bo warto podkreślić, że Łódź już nie była Łodzią, to było miasto, to miało być miasto niemieckie, zmieniono nazwę tego miasta na Litzmannstadt i stworzono w Litzmannstadt takie ważne centrum przesiedleńcze, ośrodek przesiedleńczy na całą Europę, można powiedzieć środkowo-wschodnią. Oprócz obozu przy ulicy Przemysłowej funkcjonowały w Łodzi też obozy przesiedleńcze. Funkcjonował obóz rasowy, straszne miejsce przy ulicy Spornej, a także obóz karny pracy na Sikawie. Więc można powiedzieć, takich miejsc, gdzie przebywały dzieci w Litzmannstadt, gdzie były więzione, mordowały, było wiele. I o tych miejscach my jako muzeum, jako historycy też chcemy mówić, ale nie zamykamy się tylko i wyłącznie na tematyce Linzmannstadt, bo celem muzeum jest przedstawienie tematu martyrologii gehenny polskich dzieci w czasie II wojny światowej, również tych deportowanych na wschód, również tych dzieci, które przeszły przez akcję Zamość, również tych dzieci, które ze swoimi rodzicami trafiły na roboty, a nawet nie ograniczamy się chronologicznie na okresie II wojny światowej, bo pamiętamy także o tych dzieciach, które po II wojnie światowej wychowywane w domach patriotycznych, będąc dziećmi żołnierzy wyklętych, również cierpiały i były najmłodszymi więźniami ubeckich kazamatów.
Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych, dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu w Łodzi. Panie dyrektorze, bardzo ciekawa rzecz. Dla pana to chleb powszedni, wiedza powszednia, ale myślę, że warto podkreślić, że na terytorium, o ile dobrze zrozumiem, na terytorium getta żydowskiego w Łodzi powstaje wydzielone terytorium o powierzchni 5 hektarów dla obozu koncentracyjnego, czyli bardzo ciekawa zasłona dymna i wydawać by się mogło, że tam są dzieci żydowskie. Stąd było moje pytanie, czy chodziło o obywatelstwo, czy chodziło o narodowość. Jeżeli słyszymy obóz koncentracyjny i rozpoczęliśmy od tego życia codziennego dzieci, chodziły ze spuszczoną głową, nauczyły się płakać bez łez, nie mogły się uśmiechać, nie mogły się bawić. Śmierć była ich chlebem powszednim? W jaki sposób?
To tak. Tak jak już powiedziałem, w największym skrócie było to po prostu piekło. Niemcy stworzyli piekło dla polskich dzieci. Rzesza zadbała o to, żeby ten obóz funkcjonował w efekcie podobnie jak inne obozy. Docieramy do relacji byłych więźniów, którzy po ukończeniu 16 roku życia standardowo trafiali albo do innych obozów koncentracyjnych, albo byli wywożeni na roboty do Niemiec i na przykład panie porównywały obóz łódzki z innymi obozami koncentracyjnymi i tutaj słowami rotmistrza Pileckiego można powiedzieć, twierdziły, że te inne obozy to była igraszka w porównaniu z tym piekłem łódzkim. Dzieci na terenie obozu były pozbawiane praktycznie wszystkiego, począwszy od swojego imienia, nazwiska, od tożsamości. Pozbawiane były kontaktów też z rodzicami. Oczywiście pozwalano czasami napisać list do domu, tylko że ten list był zawsze cenzurowany, więc w tym liście rodzice nie mogli przeczytać prawdy. Rodzice byli celowo wprowadzani w błąd. Bo jak czytali od dziecka list, że jest mi tutaj dobrze, że mam kolegów, mogę się bawić, to rodzice czasami nawet nie dokonywali formalności związanych z możliwością odwiedzin, licząc na to, że po pierwsze będzie im ciężko uzyskać odpowiednie dokumenty, czyli pozwolenie na podróż do Łodzi. Musieli też ciężko pracować, załóżmy w Poznaniu, czy też w innych miastach. A po drugie, przecież jest relacja dziecka, tak? Do tego dziecka wysyłano paczki żywnościowe. To była ta prośba zawarta w listach, bo na to Niemcy pozwalali, tak? Żeby pisać o tym, jakie są potrzeby. I oczywiście te paczki były rozkradane. Dzieci otrzymywały nadpsutą żywność, więc można sobie wyobrazić, jak funkcjonuje dziecko, na przykład z dobrego domu, z Płońska, z Mosiny, ukarane zdaniem Niemców za winy jego rodziców, bo przecież ci rodzice to mieli być polskimi bandytami, tak? To były dzieci polskich bandytów. I takie dziecko, któremu do tej pory nic nie brakowało, znajduje się w miejscu, gdzie panują skrajnie niekorzystne warunki sanitarne, gdzie nie ma dostępu do bieżącej wody, gdzie racja żywnościowa to jest kromka chleba na śniadanie, kolację, kubek czarnej kawy, a na obiad, można powiedzieć, to jest tortura, nie zupa, tak? Bo w tej zupie mamy odpadki, mamy robaki i dzieci w pewnym momencie już głodne nawet to zjadały, a co więcej, wokół, na terenie obozu znajdowały się też ogrody, tam uprawiano warzywa i to też można potraktować jako formę tortury, bo dzieci głodne z chęcią by chciały skorzystać z tych owoców swojej pracy, ale Niemcy tylko na to czekali, traktowali to jak kradzież i bili. zdarzały się też ucieczki z obozu. No i teraz proszę sobie wyobrazić, dziecko, które ucieka na teren getta żydowskiego. Ludność żydowska zdaje sobie sprawę z tego, że jest to dziecko z obozu. Żydzi nie mają możliwości tego dziecka gdzieś schować, bo będą mieli z tego powodu kłopoty. Policja żydowska wykonuje swoje czynności, odprowadza dziecko na teren obozu. Dziecko jest katowane na śmierć. Niektóre dzieci były mordowane w trakcie prób ucieczek, podczas przeskakiwania przez ten parkan, przez płot. Także strażnicy obozowi mieli broń w gotowości. No, takie miejsce doprowadza do strasznych, można powiedzieć, przeżyć. Dzieci popadały w depresję, bardzo często chorowały, były zmuszane też do ciężkiej pracy. Można na terenie tego obozu wymienić różne elementy innych obozów, bo na Przemysłowej mieliśmy obóz koncentracyjny, ale była tam też segregacja rasowa, czyli był to też poniekąd obóz rasowy. Mieliśmy tam do czynienia z ciężką pracą. Dzieci były zmuszane do pracy ponad swoje siły, więc element obozu pracy. Więc wszystko, co najgorsze, skumulowane w jednym miejscu, tylko po to, żeby wymordować polskie dzieci. Taki był plan. Ja myślę, że ten plan miał być rozszerzany, bo przecież mieliśmy likwidację getta łódzkiego. Pozostał duży teren. Gdyby nie koniec wojny, to ten plan pewnie by się ziścił. Niemcy zresztą nieopodal, bo w Konstantynowie Łódzkim stworzyli filię, tak samo jak w Dzierżoznej. Pierwotnie w Konstantynowie były polskie dzieci, później sprowadzono również dzieci ze wschodu. A filia obozu przy ulicy Przemysłowej to był, można powiedzieć, taki rolniczy eksperyment w miejscowości Dzierżozna nieopodal Zgierza. Tam pracowały ciężko dziewczynki i Niemcy starali się wyciągnąć wnioski, czy rzeczywiście ci podludzie będą pożyteczni dla nas w przyszłości, czy jednak warto jakąś grupę tych dzieci zachować, by pełniły takie funkcje pomocnicze, żeby byli służącymi, parobkami. To tylko dlatego. Nie z powodu jakiejś litości, czy też, no, można powiedzieć, wyrzutów sumienia.
Panie dyrektorze, pozostaje pytanie, czy śmierć była karą za próbę ucieczki, za brak subordynacji, brak podporządkowania się? Czy był to też w jakimś wymiarze obóz zaplanowanej zagłady dzieci?
No oczywiście, tworząc takie miejsce, a nawet z punktu widzenia, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestię wyżywienia, tak, no nie stosuje się takich racji żywnościowych po to, żeby dzieci przeżyły, żeby były zdrowe. Bo tak minimalne racje żywnościowe doprowadzają do tego, że dzieci bardzo szybko zaczynają chorować. W obozie panowała na przykład epidemia tyfusu. Pomimo tego, że dzieci były leczone poza terenem obozu, bo na terenie obozu nie było szpitala, większość tych dzieci wróciła z powrotem do obozu, ale były tak wycieńczone, tak wyniszczone, że mieliśmy wtedy najwięcej zgonów. Więc jest to, no, zdecydowanie zaplanowane działanie. Niemcy nie tworzyli tutaj, można powiedzieć, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego. Niemcy tworzyli obóz, którego celem było wyniszczenie i wymordowanie polskich dzieci.
Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych. Zapraszamy też Państwa do współtworzenia tego spotkania. W rozmowach niedokończonych naszym gościem dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, a telefony do studia 56657 0011 lub 56657 0012, w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, dla widzów i słuchaczy Radia Maria spoza granic Polski 4856 657 0013 lub 657 0014. My, dorośli, lubimy statystyki, a Niemcy byli w tym perfekcyjni. Czy wiadomo, ile dzieci przeszło przez obóz, ile przeżyło, ile zginęło?
Mamy przybliżone tutaj dane. Robimy wszystko, żeby te dane były jak najbardziej dokładne. Na chwilę obecną podajemy następujące liczby, mianowicie przez obóz miało przejść około 3000 dzieci, około 3000. Proszę zwrócić uwagę na to, że to są bardzo okrągłe liczby. Statystycznie 10% to były ofiary obozów koncentracyjnych, czyli około 300 dzieci miało zostać zamordowanych. Jednorazowo na terenie obozu, tak średnio statystycznie, przebywało około 1000 więźniów, czyli to był spory obóz, 1000 dzieci w jednym miejscu i rzeczywiście funkcjonowanie obozu, czyli te 25 miesięcy, bo obóz powstał 1 grudnia 1942 roku, a jego działalność zakończyła się 18 stycznia 1945, tylko dlatego, że do Łodzi zbliżali się Sowieci. Załoga obozu salwowała się ucieczką. Prawdopodobnie był też plan wymordowania dzieci. Dowiadujemy się o tym ze zeznań byłego komendanta obozu. Także te dzieci być może miały podzielić los więźniów Radogoszcza, którzy zostali wymordowani. Okazuje się jednak, że dla Niemców ważniejsze było to, żeby chronić własną skórę. Nie mieli na to czasu, po prostu uciekli. Dzieci zostały pozostawione same sobie. Najstarsze dzieci, czyli te, które dochodziły do tego wieku 16 lat, opuściły obóz. Czasami do niego wracały po to, żeby na przykład wydobyć ze sterty dokumentów swoją teczkę osobową. Niektóre dzieci niszczyły swoje dokumenty, bo obawiały się, że Niemcy jeszcze wrócą na to miejsce i znowu je aresztują. Ale były też takie dzieci jak Gertruda Nowak, które zachowały swoją dokumentację i zabrały ze sobą do domu, ocalając również inne dokumenty. Dziewczynka ocaliła 200 zdjęć dzieci, więc dzięki temu wiemy, jak te dzieci wyglądały. Możemy pokazywać na wystawach te zdjęcia z kartotek personalnych dzieci z numerami, z nazwą obozu. Rzeczywiście są to przerażające zdjęcia, bo często widać na twarzach tych dzieci po prostu rozpacz, niedowierzanie, że się tutaj znalazły, ból, strach. Praktycznie w każdych oczach tych dzieci można wyczytać ich historię. Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak bardzo istotny jest ten materiał ikonograficzny, te źródła ikonograficzne, te zdjęcia, aczkolwiek trzeba też do nich podchodzić bardzo ostrożnie. Potrzebna jest tutaj krytyka źródła, dokonana często przez historyka, bo Niemcy też sporządzali odpowiednią dokumentację propagandową. Stąd też na niektórych zdjęciach przedstawiających dzieci na terenie filii obozów dzierżąznej mamy dzieci uśmiechnięte, trzymające jakieś zwierzątka, takie gospodarskie. Dzieci podczas łowienia ryb w stawie, tylko że tam już nie jest napisane, że dzieci nieraz łowiły ryby w listopadzie, kiedy było bardzo zimno i często prawie tonęły w mule. Potem nabawiały się różnych chorób w przypadku dziewcząt. To rzeczywiście ta machina propagandy, no można powiedzieć, pokutuje do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego i my się z tym jako historycy muzeum spotykamy, dokonujemy właśnie tej edycji krytycznej tych źródeł, publikujemy kolejne książki, jesteśmy w trakcie przygotowania kompletnej monografii o obozie, bo to jest bardzo potrzebne. Przygotowujemy też materiały dydaktyczne, już we wrześniu będziemy mogli uczniom we wszystkich szkołach na terenie Polski przekazać materiał dydaktyczny składający się ze scenariusza lekcji, z dodatkowych, można powiedzieć, pomocy dydaktycznych dla nauczyciela, a także materiału filmowego. Warto też podkreślić, że misja, jaką realizuje telewizja, jest tutaj niezwykle istotna, bo przecież dzięki Państwu dotarliśmy, dzięki telewizji Trwam, do żyjącego jeszcze kolejnego świadka historii. Z tych więźniów, którzy przeżyli obóz, ocalałych, do tej pory mamy kontakt z około 20 osobami, a tu się okazuje, że podczas jednej z audycji skontaktował się pan Henryk z Olsztyna.
Pamiętamy tę radość w studiu.
Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Henryka, bo na pewno nas ogląda. Miałem możliwość spotkania się z panem Henrykiem. Też można powiedzieć, była obecna kamera telewizji Trwam podczas tej wizyty. No jest to niesamowicie wzruszające, a przede wszystkim dla mnie, jako dla historyka, jest to ogromna baza wiedzy, bo pan Henryk rzeczywiście nowe też fakty tutaj o pobycie jego w obozie nam przekazał. Takie rzeczy, o których nie wiedzieliśmy do tej pory. Także bardzo, bardzo dziękujemy też za tą misję, którą Państwo realizujecie.
Doktor Ireneusz Piotr Maj. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panów z Niemiec aktualnie dzwonię.
Prosimy, Panie.
Tak, słucham audycji właśnie i tak nasunęła mi się jedna myśl. No bo prawda, tyle tych dzieci, tyle cierpienia, tyle dzieci, które zginęło tam i nie tylko dzieci. No i pewnie część katolików, ale nie tylko chrześcijan i ludzi, którzy po prostu są trochę bardziej oddaleni od Boga, zadają często takie pytanie. No ale jak to? Przecież to Bóg dopuszcza tyle cierpienia i dopuszcza do tego, żeby tyle ludzi zginęło. No i właśnie odpowiedź, jak mamy dokładnie odpowiadać na tego typu rzeczy, żeby to było właśnie jakoś sensowna odpowiedź i taka, żeby wytłumaczyć po prostu tym ludziom, dlaczego po prostu jest takie cierpienie. Bardzo proszę o odpowiedź i pozdrawiam. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Pawle.
Mam odpowiedź na to pytanie. Ta odpowiedź znajduje się w listach, które piszą do nas byli więźniowie. Oni w tych listach podkreślają, że gdyby nie wartości, jakie zaszczepili im rodzice, a wśród tych wartości najważniejsza to wiara w Boga, oni by nie przeżyli tego obozu. Poza tym inne wartości typu koleżeństwo, przyjaźń, wsparcie ze strony bliźniego, kolegów, którzy na apelu, podczas apelu odliczali to dzieciątko, które miało 3 lata, bo trzeba było odliczyć się w języku niemieckim. Dziecko, które nie potrafiło się odliczyć na apelu, było skazane, no można powiedzieć, na powolną śmierć w takim baraku dla tych dzieci, które nie dotrzymywały regulaminu. Więc te wartości doprowadziły do tego, że jednak to piekło większość dzieci przeżyła. Zdecydowana większość dzieci w obozie to były dzieci wyznania katolickiego. I rzeczywiście mamy sporo relacji świadczących o tym, że dzieci wzajemnie uczyły się też modlitw. Za to były też karane, jeżeli usłyszała to wachmanka. Dzieci starały się też obchodzić święta, ale to też za to była ciężka kara. Pomimo tego, że Niemcy nie dawali dzieciom wytchnienia w tym obozie, nie było świętego dnia, tygodnia, czyli niedzieli, dzieci miały nawet specjalne zadania, by tą niedzielę im zohydzić. Jednakże dzieci wiedziały, że to jest wyjątkowy dzień i tak jak powiedziałem, to nie są tylko i wyłącznie moje dywagacje. To są rzeczywiście fakty, o których wspominają byli więźniowie, że wiara, że ta nadzieja i że ta świadomość bliskości drugiej osoby, pomimo tego, że nie ma tutaj ze mną mojej mamy, nie ma taty, bo już dowiedziałam się, że zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym, bo Niemcy, znęcając się nad dziećmi, również przekazywali informacje o śmierci swoich rodziców. Pomimo tego jest jeszcze Pan Bóg, który nade mną czuwa, jest Matka Boska, która nade mną czuwa i są moi koledzy, koleżanki, którzy mi pomagają. To dzięki temu większość dzieci, jeszcze raz powtórzę, przeżyła obóz.
Doktor Ireneusz Piotr-Maj, Pan Paweł zadał bardzo nurtujące wielu pytanie, gdzie był Pan Bóg, skąd to cierpienie. Odsyłam do dwóch odpowiedzi, które udzielił z jednej strony ten, który był spadkobiercą ofiar, Jan Paweł II, w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. 79 rok jest takie bardzo wymowne przemówienie i odpowiedź bezpośrednia na to pytanie, które stawia Pan Paweł. I w 2006 roku ten, który reprezentował naród sprawców, czyli Benedykt XVI, również w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Druga rzecz, w jakimś wymiarze zobowiązuje Ewangelia, żeby Bogu oddać to, co boskie, a cesarzowi to, co cesarskie. I zło tutaj było typowo cesarskie, było typowo niemieckie. I boskie było to, o czym mówimy, czyli przebaczenie, które potrafili okazać, siła woli. I zawsze przy takich pytaniach należy sobie postawić pytanie i zdać sobie sprawę z tego, kto nas pyta. Czy ktoś nas pyta, kto chce zaatakować Pana Boga, nie chce przyjąć tego, że Bóg obdarzył nas wolnością, dlatego człowiek jest zdolny do tego, by być heroicznie świętym albo bestialsko morderczym. i to przesłanie, nie budźcie bestii w człowieku, bo raz obudzona nie cofnie się przed niczym, jest wciąż obowiązujące i na pewno trudno w taki przewrotny sposób odpowiedzialnością za zło świata, nawet to, które dzieje się teraz na terytorium Ukrainy, okupowanym przez Federację Rosyjską, żeby ponosił odpowiedzialność i obarczyć tym ciężarem odpowiedzialności Pana Boga i ludzi wierzących. Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych. Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo. Prosimy o wyłączenie odbiornika. Już się słyszymy, jesteśmy. Halo?
Czekam.
Jesteśmy już, słyszymy się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Hitler i Stalin uznali, że Polacy nie nadają się do zagospodarowania, więc postanowili zlikwidować Polaków i zaczęli to od inteligencji i dzieci, żeby była depopulacja narodu. Niedawno dowiedziałem się właśnie o obozie koncentracyjnym dla dzieci w Łodzi. No, śmierć tam była, cierpienie, bicie, ponieważ to było na co dzień. W innych obozach też ginęły dzieci. Świadkowie o tym mówili, pisali. Ale ja osobiście mam traumę do dzisiaj. Chociaż jestem zaawansowanym seniorem i nie byłem w obozie zakłady. A dlaczego? Ano dlatego, że czytałem i oglądałem zdjęcia, jak odbywała się selekcja polskich dzieci do pracy i gazu. Na wysokości 120 cm była zawieszona poprzeczka i jeżeli jakieś dziecko nie dotknęło głową do poprzeczki, to SS-mani kierowali do gazu. Ale byli tacy, co chcieli podskakiwać. I jeszcze było gorzej, bo kopniakiem zostali zabijani natychmiast, bo mieli ciężkie buciory. No ja dlatego mam traumę, bo pomyślałem sobie, że jeśli ja bym był w takiej kolejce, to bym na pewno nie dotknął do poprzeczki, ponieważ jestem niskiego wzrostu. Chcę dodać, że marksiści dzisiaj też chcą, żeby była depopulacja i dlatego wszystko robią, żeby była aborcja, eutanazja, gender LGBT, zmiana płci, a to jest też okaleczanie dzieci. I też teraz słyszałem, mówią, żeby zażywać narkotyki, bo to służą jako antydepresyjne środki. A jeśli znudzi, tak dokładnie, jeśli znudzi ci się życie, to czyń samobójstwo lub poproś o tak zwaną dobrą śmierć. Sądzę, że przepotwarzony marksizm znowu się powtarza, tylko ma inne metody. Dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję panie Stanisławie. Na wieki wieków. Amen. Prosimy, pan dyrektor Muzeum Dzieci Polskich, ofiar Totali Frezy.
Odwołując się do słów pana, w obozie nie było tej poprzeczki. W obozie były dzieci w różnym wieku. I na tym też polega ta straszna wyjątkowość tego obozu. Mianowicie wiemy, że górną granicą wieku to był wiek 16 lat, ale problem jest z dolną granicą wieku. Do tej pory mieliśmy poświadczone źródła, które mówiły o tym, że najmłodsze dzieci miały w tym obozie 2 lata. Ostatnio odkryliśmy dokument, który świadczył o tym, że były też...
Kto się nimi opiekował? Jak?
No właśnie, też do tego zmierzam, że odnaleźliśmy dokument, który świadczył o tym, że było dziecko, które miało rok. A są relacje świadków, którzy wskazują na to, tymi świadkami były właśnie te dziewczęta, które się opiekowały tymi najmniejszymi dziećmi, że były w obozie również niemowlęta. Problem z niemowlętami polegał na tym, że bardzo często nie były one rejestrowane jako więźniowie, stąd też nie figurowały w tym wykazie więźniów i oficjalnie nie dolicza się ich do listy więźniów. No niestety śmiertelność wśród niemowląt była bardzo wysoka. Nie znajdujemy też...
Były to niemowlęta poczęte i urodzone spośród więźniów, rozumiemy, tak dzieci?
To znaczy były to niemowlęta, które były poczęte poza terenem obozu. Mamy też informacje, które musimy jeszcze potwierdzić, że docierały do obozu transporty niemowląt po powstaniu warszawskim. ale też spotykamy się z relacjami niemowląt o tym, że były też przypadki niemowląt poczętych na terenie obozu. I to jest kolejny wątek, który musimy sprawdzić, bo oprócz tej selekcji rasowej, no prawdopodobnie na terenie obozu dochodziło też do innej selekcji, tak? Są to bardzo trudne rzeczy i rzeczywiście zderzając się z tą materią dokumentów archiwalnych, a są one dosyć bogate, bo tych zeznań, które składali byli więźniowie przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich po wojnie, czy też w trakcie procesu Eugenii Pol w latach 70. jest naprawdę sporo. No rzeczywiście spotykamy się między innymi też z takimi faktami. Staramy się też odszukiwać inne źródła informacji poświadczające właśnie te fakty, o których wspominali więźniowie w swoich relacjach. Nie jest to proste. Archiwa są przetrzebione, docieramy, jak się okazuje, często jako pierwsi do zasobów archiwalnych, do konkretnych teczek w archiwach niemieckich. Jest to proces, który jednak musi trochę potrwać, aczkolwiek po tych 2 latach funkcjonowania muzeum no, mamy już o wiele większą wiedzę na temat tego obozu niż dotychczas można było się nawet spodziewać, tak? Stąd też pomysł przygotowania monografii na temat obozu. Oczywiście będzie ta monografia jeszcze później wznawiana pewnie z tego względu, że nowe wątki się tutaj odkrycia pojawią. Wiek dzieci rzeczywiście jest tutaj takim tematem no, bardzo emocjonalnym, bo jeżeli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić dziecko, które ma 15, 16, nastolatka, no to jak możemy sobie wyobrazić dziecko, które miało roczek albo było niemowlakiem i które było skazane na pobyt w takim miejscu, opiekowały się tym dzieckiem, tym dzieciątkiem starsze więźniarki w tej części dziewczęcej obozu, bo obóz był podzielony na część dziewczęcą i chłopięcą, no a później większość tych dzieci jednak trafiała pewnie w ramach tego systemu Lebensbornu, w ramach tej segregacji rasowej na zachód, jako dzieci do adopcji.
Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych. Dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Na Państwa ekranach pokazują się wciąż telefony. Czekamy na Państwa pytania, Państwa spostrzeżenia, bo trzeba zadać kolejne pytanie też panu dyrektorowi. 2021 rok powstaje muzeum, 76 lat po zakończeniu wojny. Biała karta w historii? Dlaczego?
No zdecydowanie muzeum powstało za późno. No jest to swoisty, można powiedzieć, grzech poprzednich, może nie pokoleń, czynników decyzyjnych. Dowiadujemy się, że gdyby muzeum powstało kilka lat wcześniej, moglibyśmy dotrzeć do bardzo ważnego świadka, jakim był prokurator, który prowadził przesłuchania komendanta obozu i jego zastępcy. Nie zdążyliśmy niestety, bo zmarł w 2020 roku. Do dnia dzisiejszego tylko garstka byłych więźniów żyje i są to osoby, które wtedy w więzieniu, to znaczy w tym obozie, miały kilkalatek, 3, 4, 5 lat. Wiele nie pamiętają. Większość tych wspomnień to są też wspomnienia ich towarzyszy, kolegów, koleżanek, bo spotykali się po wojnie, dzielili się tymi relacjami. Więc staramy się to wszystko łączyć, te odrobiny historii, te małe cegiełki, by móc na tym budować pamięć o obozie przy ulicy Przemysłowej. Bo to jest najważniejsze dla mnie, by rzeczywiście pamięć o tych poszczególnych dzieciach nie zaginęła, żebyśmy je mogli pamiętać z imienia i z nazwiska. Żeby nie było tak, że był obóz, w którym były polskie dzieci, bo to są takie dzieci bezimienne, a te wszystkie dzieci miały swoje imiona i nazwiska. Większość tych imion, nazwisk znamy. Za chwilę będziemy mogli też opublikować na stronie internetowej muzeum taką bazę danych poświęconą więźniom z obozu, ale cały czas tą bazę nadpisujemy, stąd też mój apel do Państwa, by zgłaszać się do nas, by nas informować. by przekazywać nawet takie informacje, które dla Państwa być
jak
może
możemy
są
to zrobić?
Istotne. Wystarczy kontakt za pośrednictwem internetu ze stroną internetową muzeum www.muzeumdziecipolskich.pl. Są tam wszystkie dane do kontaktu, można zadzwonić do nas po prostu, można napisać do nas maila, można napisać do nas list. Bardzo dużo listów odbieramy, szczególnie dzięki tutaj przychylności ojców i telewizji Trwam. Dlatego już się cieszę z tego spotkania, bo będziemy mogli zapoznać się z kolejnymi historiami, nie tylko dzieci z obozu przy ulicy Przemysłowej, ale też innych dzieci, tych dzieci wojny, polskich dzieci wojny. Tak? Przypomnę, że 10 września prawdopodobnie będziemy mieli uchwalone nowe święto państwowe, czyli Dzień Pamiętnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. I to jest bardzo ważne święto, dlatego że w tej nazwie tak naprawdę jak w pigułce skupiają się losy wszystkich dzieci. Tych dzieci z obozów, tych dzieci z deportacji, z przesiedleń, tych dzieci, które też ginęły w Powstaniu Warszawskim.
I tych dzieci, jak u Ulmów, które zostały zamordowane, bo to też data beatyfikacji rodziny Ulmów. Monografia i baza danych dzieci ofiar totalitaryzmu. To będziemy mogli znaleźć na stronie internetowej muzeumdziecipolskich.pl.
Tak, muzeumdziecipolskich.pl i chciałbym dodać, że rzeczywiście praktycznie nie ma takiego miesiąca, żeby nie skontaktował się z nami ktoś z rodziny. Ja byłem wielokrotnie świadkiem spotkań z rodzinami byłych więźniów. Państwo, którzy przez wiele dekad nie byli w stanie dowiedzieć się niczego o swoich najbliższych, proszą nas o pomoc. Bywa tak, że mamy dostępne dokumenty, akty zgonów na przykład, ich krewnych, a nawet mamy wiedzę dotyczącą miejsc pochówków. Okazuje się często, że wiemy, gdzie jest kwatera. Grób jest przekopany już, bo nikt nie wiedział, że to dziecko tam leży. Nikt nie opłacił tego grobu. Do tej pory, mówię o PRL-u, władze Polski Ludowej nie zadbało o to, żeby te groby oznaczyć, a wystarczyłoby te groby tylko oznaczyć, gdzie one by się zachowały. Tak? Więc pomimo tego, że te groby są przekopane, że tam już leżą inne osoby, ale przecież szczątki tych dzieci się tam znajdują. Mówię tutaj o cmentarzu pod wezwaniem świętego Wojciecha w Łodzi przy ulicy Kurczaki. Tam znajduje 77 miejsc pochówków polskich dzieci, gdzie zachowały się tak naprawdę cudem tylko dwa nagrobki. Nagrobek Jurka Rutkowskiego i Zygmusia Olejniczaka, który zresztą odnaleźliśmy rok temu. Więc szukamy tych dzieci też w innych miejscach. No i nie spoczniemy, dopóki ta lista nie będzie jak najbardziej kompletna.
Doktor Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Radio Maryja, telewizja Trwam, prosimy. Ktoś się z nami niestety rozłączył. Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych. Czekamy na Państwa telefony. Słucham Pana Dyrektora i tak wydaje się, że są takie okrucieństwa, są takie zbrodnie, o których nie chce się rozmawiać, bardziej chce się milczeć, więc gratulacje za odwagę i determinację.
Nierozliczone zbrodnie, proszę
nierozliczone,
ojca.
Tak.
To trzeba o tym pamiętać, że te zbrodnie są nierozliczone, bo jeżeli mówimy o załodze obozowej, czyli o około 120 osobach, to z tych 120 osób tak naprawdę odbyły się trzy procesy po wojnie. Bezpośrednio po wojnie takie jednodniówki, gdzie skazano na karę śmierci kierowniczkę tej części dziewczęcej, Sydonię Bayer, i Edwarda Augusta Wachmana, który można powiedzieć był taką przysłowiową płotką, a potem w latach 70. proces Eugenii Pol, która też była Wachmanką, ale ona nie pełniła funkcji kierowniczych. I to tyle z procesów. Jeżeli chodzi o komendanta, tak jak już wspominałem, dożył spokojnej starości i zmarł w Monachium. Zresztą pobierał uposażenie jako agent Stasi. Niczego mu nie brakowało. Sprawdziliśmy dokładnie adresy zamieszkania i rzeczywiście były to takie ekskluzywne dzielnice tego miasta. Jeżeli chodzi z kolei o kierownika filii obozów dzierżawnych, czyli wcześniej zastępcy komendanta obozu Heinricha Hansa Fugego, został oczyszczony z zarzutów, poddany tak zwanej denazyfikacji po wojnie w Niemczech Zachodnich i spokojnie kontynuował pracę w niemieckiej policji. I to jest jeden z takich wielu przykładów, bo oczywiście te nierozliczone zbrodnie, jak w pigułce, tutaj można ten temat, tego tematu dotknąć przy okazji omawiania historii obozu przy ulicy Przemysłowej, ale przecież takich przykładów mamy bardzo dużo. Powstanie warszawskie, inne obozy. Okazuje się, że po wojnie tylko niewielka część zbrodniarzy odpowiedziała za swoje zbrodnie, za swoje winy, a inni zostali wprzęgnięci w ten aparat administracyjny Niemiec Zachodnich, czy też wykorzystani na przykład przez służby bezpieczeństwa komunistycznych.
I aparat Niemiec. Usprawiedliwiania katów, tak, i zbrodniarzy. Prosimy bardzo, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Puław, moje imię Marianna i właśnie chciałam się włączyć do tej wspaniałej audycji. Nabyłam książkę w Warszawie Państwa Sowińskich, Jolanta Sowińska-Gogacz i Błażej Torański. I tam właśnie taki tytuł, Mały Oświęcim, Dziecięcy obóz w Łodzi. Wspaniałe wydawnictwo i to są wspomnienia ludzi, którzy byli w tym obozie. I teraz tak, ja jestem dzieckiem Zamojszczyzny, też byłam w obozie, ale w Zamościu. W Zamościu to był obóz przejściowy, też, no oczywiście, jak ktoś tam mówi, a to byłaś na obozie. Nie na obozie, nie na harcerskim obozie, tylko w obozie. W obozie to jest pewna różnica chyba, nie? No i tam też były ciężkie warunki, no wiadomo, obóz, rozłączanie dzieci od rodziców, tragedie. Nie zapomnę nigdy płaczu dzieci, jak były oddzielane na siłę od swoich rodziców. To było coś strasznego. Mnie ten obraz cały czas w oczach stoi. Ja po prostu nie mogę tego wymazać. Ja się zrywam w nocy. Ciągle mi się zdaje, że ktoś chodzi po mieszkaniu, że stuka, że w ogóle no, niesamowite rzeczy. Ale właśnie miałam tę okazję z tymi osobami niektórymi z obozu, tylko już nie pamiętam ich nazwisk, bo to było zjazd, mieliśmy w 1974 roku w Klementowicach i tam właśnie przybywali ci dzieci z obozu w Łodzi. Nie wiem, dlaczego to było wcale nie nagłaśniane o tym obozie w naszej Polsce Ludowej. Nie wiem dlaczego. Dlaczego to tak było? Były obozy w Zwierzyńcu, w Klementowicach, tam jeszcze w innych podpułaskich i w Zamojskim. No i, a tutaj nic nie było. To był przecież bardzo ciężki obóz. Ja jak to czytałam, tą książkę, to ja w 3 dni przeczytałam, a to jest, proszę ojca, to jest 310 z tymi wszystkimi. 310 stron. Także ja to migiem przeczytałam. No i jeszcze rozpropagowałam swoim znajomym i córka w Warszawie mieszka i mnie przysłała tą książkę tutaj do Puław. Bo naprawdę to warto mieć taką pozycję. Dlaczego my ciągle tylko mamy się kajać przed Niemcami? No jak można coś takiego? To się w głowie teraz nie mieści, żeby tak dzieci mordować, małe, biedne dzieci, co nikomu nie były winne. No jak można było? Mieszkaliśmy w tym obozie w Zamościu, gdzie były warunki okropne, bo wszy, pluskwy, no coś strasznego. Ja byłam ciągle pogryziona przez pluskwy, bo mnie akurat sobie upodobały. A wszy to już nie ma o czym mówić, głód, w ogóle smród. Zabijanie dzieci o ściany, no, rzucanie ich na ziemię, no to ziemia tam była, nie wiadomo co, to był mróz. To był minus 25 stopni, minus 25 stopni i myśmy w takich warunkach tam byli. Także tyle mam do powiedzenia. Jeszcze niech ktoś się wypowie, dziękujemy. Nie zabieram czasu.
Dziękujemy pani Marianno również za ten wymiar propagowania i rozpowszechniania tych treści.
Tak, chciałbym też podkreślić, że badamy też losy dzieci Zamojszczyzny. Warto podkreślić, że mamy do czynienia z okrągłą rocznicą, 80. rocznicą akcji Zamość, akcji Werwolf, kończącej, można powiedzieć, tą straszną, powiem nawet, rzeź dzieci Zamojszczyzny, bo oprócz przesiedleń, oprócz germanizacji, te dzieci po prostu były mordowane. Wystarczy obejrzeć dokumentację, nawet zdjęcia są nawet dostępne w internecie, żeby zobaczyć, do jakiego stopnia doprowadzali Niemcy organizm dziecka. Te dzieci wyglądały, jak trafiały później jakimś cudem do rodzin, bo czasami były wykupywane. Pamiętajmy też o rodzinie Zamojskich, która no, tak naprawdę poświęciła swoje serce po to, by ratować, członkowie tej rodziny, ratować polskie dzieci, wykupywać je z tych transportów, także inni mieszkańcy miejscowości, gdzie docierały te transporty, dzieci Zamojszczyzny, ludzie po prostu nie byli w stanie obojętnie przejść koło tego, widząc głodne, przemarznięte dzieci w transporcie kolejowym, korzystając z możliwości i pazerności Niemców, wykupywali te dzieci i przyjmowali do swoich domów jak swoje. Przygotowujemy wystawę na temat losów dzieci Zamojszczyzny. Już w sierpniu, prawdopodobnie pod łódzką katedrą, będzie można ją obejrzeć. A nawiązując do też tej wypowiedzi pani a propos tego, jak niewiele się mówiło o tym obozie, rzeczywiście świadomość miała tutaj takie, można powiedzieć, swoje wzloty i upadki. Proces Eugenii Pol w latach 70. był takim motorem tematyki obozu przy ulicy Przemysłowej, ale z drugiej strony odkrywamy w archiwach telewizji polskiej film dokumentalny pod tytułem Wizja Lokalna, który został zablokowany przez cenzurę w 1972 roku. Cenzura nie pozwoliła go wyemitować. Poważniejsze dla władzy ludowej były dobre relacje z Republiką Federalną Niemiec. Wówczas minister spraw zagranicznych podpisywał w Bonn dokument zawierając stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec, czyli też przy okazji profity, na przykład pożyczki, kredyty, ale też wytyczne od Kremla. Tak należało postępować. Niemców wtedy nie można było drażnić. I to właśnie drażnienie Niemców często pojawia się w tym temacie, bo czy to te lata 70., szczególnie początek lat 70., czy potem, no można powiedzieć, przełom lat 80., 90., kiedy ten temat też nie wypłynął. Podjęty został dopiero później przez poszczególnych badaczy, czy to Instytutu Pamięci Narodowej, ale tak naprawdę od kiedy powstało muzeum, kiedy muzeum prowadzi narrację w tym temacie, a szczególnie biorąc pod uwagę no, tą podległość terytorialną, no, bo muzeum przecież funkcjonuje w Łodzi i najbliżej naszym sercom jest sprawa losu łódzkich dzieci, przede wszystkim dlatego, że no, czujemy taką potrzebę, by o tych dzieciach mówić w pierwszej kolejności, ale też mamy świadomość tego, że są też dzieci Zamojszczyzny, którymi też się zajmujemy, których losy też badamy. Są też dzieci deportowane na wschód. To też jest potężny, można powiedzieć, zakres merytoryczny, już badany, ale warto o nich pamiętać. Warto pamiętać też o tych dzieciach, które walczyły o wolność Polski również po wojnie, a nawet o tych dzieciach, które były napiętnowane tym sloganem dzieci polskich bandytów, bo zarówno o nich mówili Niemcy w ten sposób, jak i też potem ubecy czy też Sowieci. Dla nich to byli po prostu cały czas, to były cały czas dzieci polskich bandytów i im przeznaczone były więzienia.
Z tą różnicą, że po wojnie już mówili do nich w taki sposób w języku dla nich ojczystym, czyli w języku polskim. Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych. Prosimy Radio Maria, Telewizja Trwam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, chciałam powiedzieć.
Szczęść Boże.
Więc
kto do nas telefonuje?
Tak. No właśnie, chcę powiedzieć tak, że dzwonię przede wszystkim, żeby pokłonić się nisko panu dyrektorowi i Telewizji Trwam. No przykre to i bolesne dla mnie urodzonej już po wojnie, że dopiero w 2000, o ironio, w 2023 roku dowiedziałam się o tym obozie, o tym dla dzieci. Więc przede wszystkim się kłaniam i dziękuję. Druga sprawa to to, że ja mam w domu dziecko wojny, to znaczy moją mamę 94-letnią, nie była w obozie, ale pan mi uzmysłowił właśnie, że moja mama jest takim dzieckiem wojny, 29 rocznik i pochodzi z Płocka i była zmuszona do pracy jako pomoc domowa w czasie wojny w domu gestapowca. Musiała wykonywać różne czynności w tym domu. I pan mnie zmobilizował do tego, żeby właśnie napisać do państwa na stronę, ponieważ no, opowiadała mi o tym często, teraz ta głowa już nie zawsze pracuje tak jak powinna, bo już choruje mama częściej, ale postaram się napisać właśnie, ponieważ no, wspominano właśnie przede wszystkim, koncentrowano się i jest sporo tych dokumentów na temat i słusznie obozów niemieckich obozów koncentracyjnych. I chcę powiedzieć także, że zamierzam się zająć losami mojej świętej pamięci teściowej, która co prawda była 1917 rocznik i nie była już dzieckiem, była osobą już dorosłą, ale bardzo młodą, której wojna zabrała piękny czas, która została w 40 roku, jakiś donos był, za rozsiewanie szkodliwej propagandy aresztowana, była osadzona w Fordonie przez rok w izolatce i później przeniesiona na ogólną salę młodocianych. Później była na wniosek gestapo w Sosnowcu, była później w 43 roku do obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka. 65479 to był jej numer, a na koniec jeszcze przeszła drogę straszną, ewakuacja obozu do Ravensbrück i została przewieziona, ale tu po niemiecku nie potrafię poprawnie, Neustadtgleby chyba, przewieziona. Także chcę tylko powiedzieć na koniec, żeby nie przedłużać. Bardzo, bardzo panu dziękuję za to, że pan tę pamięć i Telewizja Trwam, już drugi program, bo ja kiedyś też słuchałam pana wypowiedzi, w Radio Maryja, bo ja mam radio w kuchni, więc słucham. I jestem bardzo wdzięczna panu. Niech panu Bóg błogosławi, dlatego że to jest tak niezwykle ważny temat, aż serce mnie ściska i gardło. I chcę bardzo podziękować. I mam pretensje do każdego rządu w Polsce, no do tych komunistów, to byli ludzie zdemoralizowani i w ogóle tam o patriotyzmie nie może być mowy, ale tych rządach po 89 roku, który zaniedbał tę tematykę i zaniedbał sprawę odszkodowania, reparacji, jak to się mówi, dla Polski, dla Polaków. To skandal, żeby ta sprawa dopiero wypłynęła w 2022 roku. To wszystko.
Bardzo gorąco dziękuję. Dziękuję pani Ewo. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. Prosimy pan dyrektor.
Bardzo dziękuję pani Ewo za te słowa. Dzięki takim słowom można powiedzieć nabieramy wiatru w skrzydła i wiemy, że to co robimy ma sens. I też chcę podkreślić, że to jest nasz obowiązek, by się dzielić takimi relacjami, wspomnieniami. Nawet w takim przypadku, jak pani twierdzi, że krewna pani w czasie wojny znajdowała się w domu niemieckim, była tam zmuszana do pracy. Proszę, żeby państwo zwrócili uwagę, jak wiele takich relacji już zaginęło. Nawet z punktu widzenia raportu, który został opublikowany pod, można powiedzieć, tutaj auspicjami pana ministra Mularczyka, i chcę podkreślić, że współpracujemy też z Instytutem Strat Wojennych, z panem profesorem Wnękiem, przygotowujemy wspólną wystawę a propos właśnie tych strat wojennych, która będzie zaprezentowana w Strasburgu, w siedzibie Rady Europy, więc to jest niezwykle ważne, żeby cały czas nadpisywać ten raport, bo ten raport w swojej wymowie, tutaj podkreślam też słowa specjalistów, i chylę czoła przed profesorami Stautengerem, profesorem Baranowskim, którzy zadbali o odpowiednią, można powiedzieć, stronę ekonomiczną tego raportu. On jest naprawdę bardzo konserwatywny w swojej wymowie, czyli delikatny, jeżeli chodzi o te liczby, bo tak naprawdę te dane zostały bardzo skrupulatnie sprawdzone. Takie informacje, które państwo przekazujecie, takie dokumenty, które do nas docierają, wspomnienia, które jeszcze jesteście państwo w stanie wydobyć z różnych tam czasami nawet czeluści domowych szuflad, to jest dla nas niezwykle istotne, bo my to wszystko gromadzimy i od tego są te bazy, które tworzymy, i później państwo polskie też ma z tego konkretną korzyść, bo jesteśmy w stanie skrupulatnie te dane zawrzeć w poszczególnych raportach. To niezwykle ważne, bo oprócz tego, że zbrodnie powinny być rozliczone, również te straty, które państwo polskie poniosło, ta praca, którą Polacy, również polskie dzieci wykonywały przymusowo, powinna być rozliczona, to wszystko powinno do nas wrócić, zdecydowanie.
A jednocześnie kształtuje naszą tożsamość, naszą pamięć i to, że jesteśmy narodem, który wiele przeżył i wciąż powstaje z kolan, dumny, że nie jest narodem zbrodniarzy. Martyrologia polskich dzieci w obozach koncentracyjnych, dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu. Dziękuję panie dyrektorze za przybycie do studia. Przypomnijmy, muzeumdziecipolskich.pl, tam więcej szczegółów, więcej informacji i tam nade wszystko kontakt, jeżeli państwo posiadają dane, chcą nawiązać kontakt z muzeum. Bardzo gorąco dziękuję.
Bardzo dziękuję ojcu.
Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.